Mimo kryzysu i szalejącej inflacji w regionie elbląskim nie brak nowych inwestycji. To m.in. drogi, mosty, baseny i nawet centra turystyczne. Co ważne, większość z tych inwestycji realizowanych jest ze środków krajowych. Gdzie i co powstanie w okolicach Elbląga? O tym już teraz w magazynie Jaka Zmiana. Marek Nowosad, zapraszam do wysłuchania. Na początek oczywiście trzeba wspomnieć o budowie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Kanał jest już w zasadzie gotowy. Teraz trwa pogłębianie toru wodnego. To perspektywa dla szybkiego rozwoju całego regionu, uważa elbląski radny Rafał Trax.
Dokładnie, to jest przekop Mierzei Wiślanej, 2 miliardy złotych zainwestowanych w sam kanał oraz drogi wodne do kanału żeglugowego od portu elbląskiego aż po sam przekop Mierzei Wiślanej, więc no, to są ogromne środki zainwestowane tutaj w nasz region. To tak naprawdę tylko należy wykorzystać te środki, wykorzystać ten potencjał, który otrzymaliśmy od rządu. No niestety tutaj włodarze elbląscy w moim przekonaniu tego nie robią.
Cały czas wskazują na ten problem modernizacji portu, żeby on był dostosowany do tych parametrów, którymi przekop pozwala im rozwinąć.
Nie ma problemu, mogą to oczywiście zrobić. Na przykład władze miasta Tolkmicka z własnych środków oraz ze wsparcia rządowego, bo wystąpiło to wsparcie rządowe, będą realizowały rozbudowę tego portu Tolkmicko. To jest chyba tak zwany ekoport, jak dobrze pamiętam chyba nazwę tego projektu, więc można to robić. Ja wiem, że u nas również prezydent miasta złożył różnego rodzaju wnioski o projekty, tylko złożył projekty, które tak naprawdę nie zostały jeszcze, ośrodki do projektów, które jeszcze nie zostały uruchomione. Kolejnym takim punktem, który mógłby być wykorzystany, o czym ja mówię też od lat, to jest wykorzystanie potencjału kolei nadzalewowej. Przede wszystkim każdy z tych portów nad Zalewem Wiślanym będzie mógł odbierać również różnego rodzaju statki i kolej nadzalewową wykorzystywać nie tak jak do tej pory było tylko pod względem turystycznym, ale i również właśnie odbierać z tych portów różnego rodzaju towary i dalej niech one w kraju już sobie koleją jadą. Tak, póki jeszcze są tory, choć te tory już nie są w najlepszym stanie, podejrzewam, że naprawdę trzeba będzie zainwestować duże środki finansowe. Wiem, że Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło jakąś koncepcję, że chcieliby tą kolej nadzalewową odbudowywać. Ja jestem tego wielkim zwolennikiem, tak jak mówię, wykorzystanie nie tylko pod względem turystycznym, ale przede wszystkim gospodarczym odbiorów tych towarów różnego sportu, bo przy tym natłoku, jeżeli nasz port nie przejdzie tej modernizacji, o której jest mowa, czyli nie pogłębi sobie tego swojego odcinka toru i nie zbuduje obrotnicy przy kanale Jagiellońskim, no to będzie problem z obsługą tych statków i prawdopodobnie może dojść do takiej sytuacji, że rząd polski skorzysta z innego portu, jako tego portu federowego, rezerwowego dla portu gdańskiego. Mowa jest o różnego rodzaju portach, port Pęklewie, port Suchaczu.
8 milionów złotych otrzyma samorząd nadzalewowego Tolkmicka na rozbudowę portu. Powstanie ekomarina, zapowiada burmistrz Tolkmicka Magdalena Dalman.
Jako projekt, który jest kompatybilny z przekopem, ma pewne szanse. Złożyliśmy oczywiście także inne wnioski, tyle ile było można, czyli w sumie 5. Natomiast inne sprawy już nie dotyczą bezpośrednio turystyki, ani nie wpisują się jakoś w te inwestycje około przekopowe. To była modernizacja części oczyszczalni ścieków, była także budowa nowej studni w Tolkmicku, bardzo oczekiwana przez mieszkańców wsi Wodynia przebudowa generalna drogi, bo tam jest bardzo trudna sprawa drogowa, to z tego rozdania trzeciego, czyli rozdania dla wsi popegeerowskich.
Wróćmy do przekopu Mierzei. Orędownikiem tej inwestycji od przeszło 30 lat jest profesor Krzysztof Lux z Elbląga.
W zasadzie to trochę jesteśmy spóźnieni, bo pierwszy dzwonek, że należy to zrobić, był w 2005 roku, kiedy Rosja, każąc nas za przystąpienie do Unii, zamknęła nam żeglugę na parę lat. Potem to jakoś wyrokowali. Ale co jest charakterystyczne, nigdy w żadnych rokowaniach Rosjanie nie zrezygnowali z ograniczeń dla statków bander trzecich. No więc port, do którego statki zagraniczne nie mają dostępu, to nie jest port.
Dzięki budowie kanału podelbląska miejscowość Nowakowo doczeka się nowego mostu, dodaje profesor Lux.
Most w Nowakowie obecny jest barierą, natomiast ten nie będzie barierą, ponieważ jego otwarcie nie będzie zależne od stanu wody. Ten pontoniak to wysoka woda nie można otworzyć, niska woda nie można otworzyć. To dopiero jest bariera. Właśnie cała ta inwestycja liczona od Zatoki Gdańskiej po Elbląg usuwa właściwie zasadnicze i podstawowe bariery rozwoju nie tylko portu, ale całego akwenu. Pojedźcie do Tolkmicka, do Fromborka, popytajcie, jakie nadzieje wiążą z tym gminy.
Korzyści z budowy kanału dostrzegają żeglarze, zapewnia Marian Drabiński, prezes Elbląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.
Dla żeglarstwa są bardzo duże szanse. My, żeglarze z zalewu, będziemy mieli otwarte drzwi na zatokę, na morze. Na dzień dzisiejszy nie mamy przejścia. Mieliśmy zaproszenia na zatokę brać udział tam w sportach, nie, ale ze względu, że niektóre jachty muszą płynąć przez Cieśninę Pilawską, to nikt się teraz nie odważy. Nawet nie wiem, czy by dostali zezwolenie na przepłynięcie. 17 września ma być oddany przekop, także będziemy mogli faktycznie swobodnie pływać po zalewie. Jest to duża szansa dla żeglarstwa i dla turystyki na zalewie.
Z inwestycji strategicznych Elbląg otrzyma 65 milionów złotych na rewitalizację największego niegdyś basenu odkrytego w Europie. Prezydent Elbląga Witold Wróblewski cieszy się z tych środków, ale także martwi.
Mnie też bardzo cieszy, że te 65 milionów uzyskaliśmy w tej chwili na tą część basenu otwartego i to na pewno w tej chwili będzie powodowało, że musimy zweryfikować na dzisiaj. Tak jak wiemy, mamy z budżetu 74 miliony mniej z dochodów własnych w związku z Polskim Ładem i w związku ze zmianą 17 na 12%. Te 65 to nie będą dochody własne, tylko dochody majątkowe, które tam za jakiś czas wpłyną, ale będziemy musieli teraz trochę przekonstruować budżet, bo nieplanowane były wydatki związane z basenem, odtworzeniem w jakiejś tam części, bo na dzisiaj ten projekt, który mamy, to nie jest odtworzenie tej części w poprzednim układzie, bo nie stać żadnego by było samorządu, żeby taką ilość wody z wodociągów można było przeznaczyć na basen, bo jak wiemy, warunki sanitarne pobierania wody z kumieli nie pozwalają na to, żeby napełniać, jak to jeszcze kiedyś historycznie było.
Radą służy radny opozycji Rafał Traks.
Znaczy uważam, że jest to inwestycja potrzebna, ale ja bym ją zaczął troszeczkę od drugiej strony. Ta inwestycja była podzielona na bodajże 5 czy 6 etapów, ale tak naprawdę tymi kluczowymi etapami był chyba etap 5 i 6. Piąty etap to jest budowa tej Niecki zaraz za obecnym basenem, a etap 6 to miała być rozbudowa tej Niecki takiej bardziej jako części tej rekreacyjnej. Ja uważam, że my w pierwszej kolejności powinniśmy robić ten element rekreacyjny w oparciu o te łódeczki, jakąś taką sztuczną plażę, kąpielisko takie, żeby też sanepid mógł tą wodę nam odebrać, ale żeby to nie była woda chlorowana, tylko bardziej w formie takiego kąpieliska, stawu, tak jak to się odbywa w Pasłęku, a dopiero później ewentualnie zastanowić się nad tym, czy realizować ten etap dotyczący tego tak zwanego w skrócie akwaparku, bo akwapark jednak to są duże koszty na uzdatnianie wody, czyszczenie tej wody, pompowanie tej wody i później tak naprawdę faktycznie utrzymywanie tego całego zbiornika, bo są ogromne koszty utrzymania takich obiektów. Żaden chyba obiekt tego typu się w Polsce nie zwraca, nawet dużego obłożenia.
Pieniądze płyną także do małych samorządów. W Gronowie Elbląskim wreszcie mogą kompleksowo zmodernizować gminne budynki. Cieszy się wójt Gronowa Marcin Ślęzak.
Jednym z najistotniejszych, bo dla ludzi, bo przez ludzi dla ludzi, bo to budynek Urzędu Gminy, ale obok tego są jeszcze inne istotne budynki, które muszą funkcjonować, a w kontekście dzisiejszych uwarunkowań, przede wszystkim cenowych, jest to bardzo istotne, by je ocieplić i maksymalnie użytkować w taki sposób, żeby jak najwięcej zaoszczędzić, czyli mówimy tu o kompleksowej termomodernizacji. Obok Urzędu Gminy mamy też były budynek gimnazjum, w którym jest teraz szkoła podstawowa w ramach zespołu szkół, ale to jest też budynek szkoły podstawowej w Jegłowniku w kontekście remontu dachu. To jest strażnica i świetlica w Fiszewie. To jest świetlica w zakresie wymiany źródła ciepła, świetlica, mieszkanie chronione i mieszkania uchodźcze w Jasionnej. To jest wspomniany przeze mnie przed chwilką Urząd Gminy i kompleks, my to nazywamy małej szkoły w Gronowie Elbląskim, gdzie jest i przedszkole, i główny rdzeń budynku szkoły oraz sala gimnastyczna. Są to obiekty, które do tej pory nie były remontowane pod względem termomodernizacyjnym. No oprócz szkoły w Jegłowniku, ale tam akurat w tym kontekście robimy teraz kompleksową przebudowę dachu w ujęciu termomodernizacyjnym. Oprócz tego są wymiany źródeł ciepła, także z zastosowaniem małych instalacji odnawialnych źródeł energii adekwatnych do tych budynków i kwota niebagatelna z dwóch źródeł. To Polski Ład i kwota 9 milionów złotych i Regionalny Program Operacyjny Działanie 431, kwota 4 miliony 300 złotych. Jestem przeszczęśliwy i oczywiście robimy to dla ludzi, bo przecież to są budynki, które muszą funkcjonować. Nie da się, aby gmina funkcjonowała bez tych właśnie budynków.
Z projektu Krajowych Zasobów Mieszkaniowych skorzysta niewielka wieś Markusy. Wójt Markus, Dorota Wasik, już wskazała centrum wsi jako lokalizację pod nowe mieszkalnictwo.
Planujemy 20 takich mieszkań. I myślę, że to by spełniło oczekiwania mieszkańców, tych, którzy wiemy z różnych przyczyn nie wybudują domu albo nie kupią nowego mieszkania w stanie deweloperskim w Elblągu, ale też bardzo ważne i o tym rozmawialiśmy, żeby to właśnie mieszkańcy, którzy mają zdolność czynszową, którzy ten czynsz będą płacić, żeby to z tych mieszkań, z te SIM-y nie stały się mieszkaniami komunalnymi, gdzie to spadnie na barki gminy, utrzymanie i wiemy jak to czasami wygląda, bo do dzisiaj mamy jeszcze mieszkania o zasobie gminy i tak naprawdę za przysłowiową złotówkę chcemy mieszkańcom sprzedać i nie zawsze są chętni, żeby to kupić.
Tymczasem w Milejewie powstaje gminne centrum turystyczno-sportowe. Centrum powstanie w miejscu, które spokojnie można teraz nazwać ścierniskiem, wyjaśnia wójt Milejewa Krzysztof Szumała.
Zaniedbane. Więc dzisiaj zrobimy takie miejsce, gdzie będzie można spokojnie sobie posiedzieć, gdzie będzie można przyjść z dziećmi. Dzieci będą mogły w tym czasie, kiedy rodzice na przykład będą grali w szachy, czy tam znajomi, czy innymi rozrywkami będą zajęci, dzieci będą mogły się bawić na placu zabaw, bo tak to jest wszystko urządzone. Do tego jeszcze mamy oczywiście mnóstwo nasadzeń, kwiatów, zieleni. Będą pergole, gdzie w gorący dzień będzie można się schronić. Do tego jeszcze ścieżka do źródeł Bałdy, gdzie też będą ławeczki, będzie to oświetlone. W skład rewitalizacji tego terenu również wchodzi przebudowa parkingu, tego naszego publicznego parkingu, gdzie znajdzie się również miejsce dla ładowania pojazdów elektrycznych. Do tego mamy też dla młodzieży mini skatepark zaprojektowany. No i oczywiście kilka urządzeń, jeżeli chodzi o siłownie zewnętrzne. I to wszystko ma kosztować w granicach 2 200 000. Środki pochodzą w 90% z polskich inwestycji strategicznych Polski Ład.
Centrum to nie jedyna inwestycja w Milejewie.
Pierwszy nabór do Polskiego Ładu i złożyliśmy 3 projekty. Właśnie ten na centrum, gminne centrum turystyczno-sportowe. Na drogę ulicę Kościelną w Milejewie, to już jest w tej chwili realizowane, wykonawca jest z placu budowy. Tu się zmieściliśmy w tych środkach, które były przyznane, a tam poziom dofinansowania był 95%. I złożyliśmy na kanalizację, czyli kanalizację polegającą na budowie kolektora od Elbląga do Milejewa przez Piastowo i podłączenie tutaj wszystkich mieszkańców Milejewa do zbiorczej sieci kanalizacji zbiorczej, a no niestety tutaj nie dostaliśmy dofinansowania, tam przekraczało to 16 milionów, to było trochę dużo. W drugim naborze złożyliśmy, jakby etapowaliśmy tą kanalizację i złożyliśmy na jakby pierwszy etap tej kanalizacji na 9 milionów. Złożyliśmy wniosek na przebudowę dróg gminnych na ponad 3 miliony i na budowę wieży widokowej na Srebrnej Górze, na najwyższym punkcie w regionie. Srebrna Góra, ponad 198 metrów.
Srebrna Góra z pewnością stanie się atrakcją turystyczną Wysoczyzny Elbląskiej.